Zakończenie. Wszedł do kancelarii tak bezszelestnie, jakby był muchą poruszającą się po ścianie. Usiadł za biurkiem i wskazał na krzesło dla interesantów po drugiej stronie biurka. Zignorowałem zaproszenie. Jego czarne oczka patrzyły mało przyjaźnie. Niech pan siada, powiedział z naciskiem. Wlepiałem w niego wzrok i usiłowałem zmusić do spuszczenia oczu. Wyglądał na człowieka tak samo pozbawionego nerwów jak mur z cegieł. Usiadłem. Przyszedłem tylko dlatego, że było mi po drodze, powiedziałem. Czego pan chce? Żeby pan zgłosił mojego znajomego na świadka. E? Zapytałem. Mój znajomy dużo by dał, by móc opowiedzieć w sądzie o swoich problemach z Bronisławem Komorowskim. Chce rozgłosu, niech idzie do prasy. To mu się chyba nie spodobało. Powoli zamknął usta, uroczyście przymrużył oko i prawie się uśmiechnął. Po chwili jednak pomyślał chyba o czymś innym, bo nagle parsknął i nozdrza mu się rozszerzyły. I bez tego każde z nich było jak wlot do mysiej nory. Media to nie jest takie proste. Nie w sprawie, w której główną rolę odgrywa prezydent. Podniósł głos. Dla mnie to jest proste. Jak jest coś do zrobienia, to robię to i już. Nie mam czasu na bzdury. Proszę najpierw przejrzeć ten materiał i wrócić, jeśli pan uzna, że warto. Mówiąc te słowa, wręczył mi cienki skoroszyt. Najpierw to będę musiał sprawdzić to i owo, odpowiedziałem sięgając po zwitek papierów, ale wrócę. Upływanie czasu jest pełne paradoksów. Byłoby rzeczą rozsądną sądzić, że czas niewypełniony wydarzeniami musi się ciągnąć bez końca. Tak być powinno. Ale tak nie jest. Właśnie nudne, puste okresy nie mają żadnej rozciągłości. Natomiast czas naznaczony ciekawymi wydarzeniami, tragicznymi czy radosnymi, wydaje się długi we wspomnieniach. Między niczym a niczym nie ma odstępu czasu. Gdy nie ma zdarzeń, nie ma słupów, na których można rozpiąć trwanie. W moim przypadku głównymi słupami naznaczającymi upływ czasu były rozprawy sądowe. Zazwyczaj jedna, a niekiedy dwie w miesiącu. Większość rozpraw była niezwykle interesująca. Zeznawał bowiem sam kwiat polityków i oficerów służb tajnych. Niektóre zeznania były porażające, inne rodem z kabaretu Monty Pythona. Ale ja w sposób szczególny zapamiętałem zwłaszcza jedną rozprawę, pozornie mało istotną, która jednak powiedziała mi więcej o stanie państwa niż najbardziej tajne z tajnych dokumentów. 3 listopada 2014 roku zeznawała poseł Jadwiga Zakrzewska, wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej, wcześniej wiceminister obrony narodowej. Kogo nie było, niech żałuje, bo było bezcennym doświadczeniem usłyszeć na własne uszy historię niezwykłej kariery, przy której bajka o Kopciuszku czy American Dream jest tylko niewinną igraszką. Historię pracownicy sieci spożywczej Społem, która z dnia na dzień na wniosek ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego została wiceministrem obrony narodowej, przełożoną generałów i pułkowników, odpowiedzialną za całą polską armię i bezpieczeństwo kraju. Przy okazji pani minister, ostatnio odpowiadająca za kontakty na najwyższym szczeblu pomiędzy polskim Sejmem i dowództwem NATO, okazała się osobą z zaawansowaną sklerozą. Bo obok wielu innych niepamiętanych wydarzeń zapomniała nawet tak kluczowe jak czas i miejsce i wszystkie inne okoliczności, w jakich poznała Bronisława Komorowskiego, promotora jej wielkiej kariery. Po wysłuchaniu takich zeznań i przekonaniu się z autopsji, Jacy ludzie odpowiadają za bezpieczeństwo naszego kraju? Moje własne poczucie bezpieczeństwa wcześniej przecież już poważnie nadwyrężone. Spadło do takiego poziomu, że teraz musiałbym go chyba szukać pod mikroskopem. Oprócz rozpraw sądowych były także inne, rozpięte słupy, stanowiące bynajmniej nieuboczny efekt moich publikacji i wypowiedzi o prezydencie RP. Spotkania z prokuratorami i oficerami służb tajnych czy innymi, równie ciekawymi, co przestraszonymi ludźmi, którzy niekiedy byli tak przerażeni, że po pewnym czasie wycofywali się i błagali, bym zapomniał, że kiedykolwiek z nimi rozmawiałem i broń Boże nic nie publikował. Zawsze natomiast prosili o jedno, o anonimowość. Pozostali ci bardziej odważni prosili natomiast o jedno, o anonimowość. Przynajmniej dopóki Bronisław Komorowski będzie prezydentem RP. To akurat powtarzało się jak refren. I właśnie jedno z takich spotkań miało teraz miejsce. Gdy kilka tygodni wcześniej przejrzałem przekazany materiał, lektura była frapująca. A następnie sprawdziłem to i owo. Okazało się, że mam przed sobą jak na talerzu kolejną niezwykłą historię. Było tak. Lobbysta miał nagrywać Bronisława Komorowskiego, swojego znajomego, a następnie posunął się do zawoalowanej próby nacisku, która przy braku dobrej woli mogła być nawet uznana za groźbę. Bronisław Komorowski grał na zwłokę. Lobbysta się przestraszył. Udał się do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście, mówiąc, że dysponuje nagraniami świadczącymi o tym, że bardzo ważny polityk mógł złamać prawo. Kilka tygodni później był już aresztowany. Nie polityk, rzecz jasna, a lobbysta. Zarzut? Przemyt papierosów. W areszcie nie żałowano nieszczęśnikowi żadnych atrakcji, co miało go przekonać, by oddał nagrania. W międzyczasie szukano ich intensywnie, u krewnych lobbysty, notariuszy, wszędzie, bezskutecznie. Gdy lobbysta wyszedł na wolność, był wrakiem człowieka. Być może w ogóle by nie wyszedł, ale zapowiedział, że jak w areszcie poślizgnie się na mydle tak nieszczęśliwie, że umrze, to notariusz będzie zobligowany do ujawnienia nagrań. I tak lobbysta trafił do mnie. Mój rozmówca zacisnął dłonie na poręczach fotela. Mieszanka gniewu i rozpaczy, jak płomień, obejmowała jego twarz. Lecz wiedział, że na niego patrzę. I powoli opanowywał się. Pytającym wzrokiem spoglądał na mnie. Skinąłem głową. Proszę opowiedzieć wszystko, co pan wie. Wszystko i o wszystkim. Mam dużo czasu. Od początku? Tak, od początku. Długo trwała ta opowieść. Gdy skończył, miałem dosyć. Dosyć wszystkiego. Zastanawiałem się, jak to się stało, że zostałem powiernikiem takich opowieści. Przecież wcześniej nie okazywałem zainteresowania Bronisławem Komorowskim. Nie obierałem go za dziennikarski cel, ani nic takiego. W podjęciu śledztwa dziennikarskiego nie przyświecał mi też żaden konkretny cel polityczny czy jakikolwiek inny. Generalnie nie lubiłem polityki i polityków. Poznałem zbyt wielu, by myśleć o nich dobrze. Zawsze natomiast wierzyłem, że warto robić to, w co się wierzy. Pokazywać rzeczy, jakimi są naprawdę. Zostawić po sobie jakiś ślad. Tak naprawdę wszystko zaczęło się przed laty od tajemniczej fundacji Pro Civili. Czy mogłem przewidzieć, dokąd zaprowadzi mnie ta droga? Nie wiedzieć, czemu pomyślałem o Marianie Gryglasie. O tym, co mi mówił o ludzkim losie i roli przypadku, nieprzypadku w życiu każdego człowieka. Dopiero po kilku latach znajomości poznałem jego historię. W lutym 1980 roku, w przerwie zgrupowania reprezentacji polskiej w podnoszeniu ciężarów, przyjechał do rodzinnego Komarna na Podlasiu, na ślub krewnego. Gdy wracał z wesela na dworcu w Białej Podlaski, wpadł pod pociąg i stracił nogę. Dla młodego chłopaka, zawodnika Stoczniowca Gdański, reprezentanta Polski, dla którego sport był wszystkim, utrata nogi była tragedią. Najgorszą z możliwych, końcem wszystkiego. Myślał o samobójstwie. Zastanawiał się już nie czy, tylko jak odebrać sobie życie. I właśnie wówczas w szpitalu, gdy już podjął decyzję, poznał kobietę swojego życia. Opiekująca się nim pielęgniarka była serdeczna i troskliwa. Gryglas nie pojechał na olimpiadę do Moskwy, ale zamiast tego znalazł żonę, która urodziła mu czwórkę dzieci. Nie zamieszkał w Gdańsku, jak planował, nie zdobył olimpijskiego medalu, ale nie zaniechał uprawiania sportu i został uczestnikiem paraolimpiad w wyciskaniu sztangi leżąc. Zresztą już o tym pisałem. Zdobył wszystkie możliwe tytuły, uczestnicząc w rozmaitych zawodach, zwiedził cały świat i niejako przy okazji w rodzinnym Komarnie na Podlasiu otworzył siłownię dla chłopców i dziewcząt z okolicznych wsi. Stał się ich mistrzem i autorytetem. Uczył nie tylko sportu, ale przede wszystkim tego, że nigdy, przenigdy, milion razy nigdy nie można się poddać przeciwnościom losu i stracić wiary w spełnienie marzeń. Gdy mi o tym opowiadał, nie ukrywał wzruszenia. Czasem, sami o tym nie wiedząc, znajdujemy się w okolicznościach, na które nic nie możemy poradzić. Pewna kobieta zaparkowała samochód, blokując parking. W tym czasie ja zbierałem się do odjazdu. Gdy wychodziłem, państwo młodzi właśnie wznosili toast, więc musiałem poczekać, by się z nimi pożegnać. Wsiadłem do samochodu, który miał mnie zawieźć na dworzec w Białej Podlaskiej, ale okazało się, że wyjazd z parkingu jest zablokowany. Kobieta, która złamała obcas, przyszła po kilku minutach. Musieliśmy jechać szybko, bo zbliżał się czas odjazdu pociągu. W efekcie przekroczyliśmy dozwoloną prędkość i na rogatkach miasta zatrzymała nas milicja. Sprawdzenie dokumentów i wypisanie mandatu zajęło kilka kolejnych minut. Biegając na peron, zauważyłem oddalający się ostatni wagon składu. Dogoniłem go, ale wtedy straciłem równowagę i poczułem straszliwy ból. Następne, co pamiętam, to białe szpitalne ściany. Gdyby choć jedna z tych rzeczy odbyła się inaczej. Gdyby kobiecie, która zablokowała parking, nie złamał się obcas. Państwo młodzi wznieśli toast chwilę wcześniej albo później. Drogówka patrolowała inny rejon miasta. Wsiadłbym bezpiecznie do tego pociągu i moje życie potoczyłoby się inaczej. No ale życie to pasmo przecinających się sytuacji, nad którymi nie panujemy. Chwila nieuwagi i moje życie potoczyło się zupełnie innym torem niż planowałem. Noga uległa zmiażdżeniu i pragnąłem już tylko śmierci. Ale po długotrwałej rehabilitacji nauczyłem się chodzić przy pomocy protezy, a potem zacząłem życie na nowo. Jak z perspektywy czasu oceniasz to wszystko, co się wydarzyło? Pytałem. Kiedyś nie mogłem się z tym pogodzić, bo straciłem wszystko, co było dla mnie ważne. Z powodu tej straty cierpiałem tak bardzo, że marzyłem już tylko o tym, by przestać cierpieć, żeby to się wszystko skończyło. Po kilku tygodniach przekonałem się, że to, co mnie spotkało, ten smutek, był tylko częścią mojej historii, znikomą częścią. Po kilku miesiącach nie było już po nim śladu. Dziś myślę, że w naszym życiu przychodzą chwile strapienia i nie można ich uniknąć, bo zdarzają się nie bez powodu. Możemy doszukiwać się przyczyn, winić innych, wyobrażać sobie, jak odmienne bez nich byłoby nasze życie, ale przekonałem się, że wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy. Myślę o mojej żonie i dzieciach, których przecież bym nie miał, gdybym wtedy wsiadł do tamtego pociągu. Myślę o chłopcach, którzy u mnie ćwiczą i o tym, że chyba niektórym udało się pomóc, wskazać cel w życiu, wyprostować ścieżki. Gdybym przyjechał na ten dworzec pół minuty wcześniej, ścieżki mojego życia prawdopodobnie nigdy nie przecięłyby się z ich ścieżkami. Wiele wydarzeń potoczyłoby się inaczej w moim życiu i w życiu wielu innych ludzi. Dlatego Dziś wierzę w to, że to nie był przypadek, że ja po prostu miałem nie odjechać tym pociągiem. Przypadek? Nie przypadek. Postanowiłem zaczerpnąć świeżego powietrza i pójść w jedno z moich ulubionych miejsc. Na komunalne powązki. Cmentarz to dobre miejsce do takich rozważań, jakim się właśnie poddałem. Zwłaszcza taki cmentarz jak powązkowski, gdzie obok siebie tysiącami spoczywają bohaterowie i zdrajcy. Ludzie wielcy i zupełnie przeciętni. Sławni i nieznani prawie nikomu. Bogaci i nie mający niczego. Dziś wszyscy milczący i równi sobie. Myślałem o tym, że kiedy umrze człowiek, który posiadał bogactwo, wpływy, wiedzę i wszystkie atrybuty pobudzające zazdrość, wówczas po oszacowaniu jego osiągnięć i dzieł pozostaje pytanie, czy jego życie było dobre czy złe? Ludzka zawiść już zniknęła, podobnie jak wszystko inne, a majątek przeszedł w ręce innych ludzi. I jedyną miarą jest, czy był kochany, czy znienawidzony. Czy jego śmierć odczuto jako stratę, czy też stała się powodem radości? Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. Kiedy człowiek umiera niekochany, wówczas bez względu na swój majątek, władzę, wpływy czy talenty, musi uznać własne życie za porażkę, a konanie za zimną potworność. Czy zatem możemy wybierać pomiędzy dwoma sposobami myślenia? Czy nie powinniśmy zawsze pamiętać o śmierci i starać się żyć tak, by nasza śmierć nie przyniosła światu radości? Wiedziałem, że pytanie, jakie sobie zadaję, jest retoryczne. Pochylając się nad grobami tych, których już z nami nie ma, myślałem o tym, jak nieszczęśliwi muszą być ludzie, którzy nie mają oparcia w Bogu, ponieważ nie zawierzyli, że w ogóle istnieje. Myślałem o tym, jakim jestem szczęściarzem, że mogę przyjąć świat na wiarę i o tym, że są sprawy, do których doświadczenia zmusza nas po prostu los. Oczywiście człowiek ma wolną wolę, ale zarazem pewne sytuacje mamy narzucone, które niejako nadają kierunek, gdzie przyszliśmy na świat, w jakich żyjemy czasach, w jakich okolicznościach, ile mamy tu czasu, który przecież jest darem. Weźmy sytuację na froncie. Niezależnie od tego, ile cię szkolili i jak bardzo uważasz o tym, czy zginiesz, decyduje ślepy traf. Nieważne, kim jesteś, ani to, czy jesteś bohaterem czy tchórzem. Nieodpowiednie miejsce, nieodpowiednia pora i koniec. Sytuacja, jakich na wojnie wiele. Żołnierze wyskakują z okopu do ataku. Kiedy kula trafia jednego z nich, biegnący tuż za nim, znajduje ocalenie, bo tamten ginąc ocalił mu życie. Tak jest ze wszystkim, kiedy piorun zabijając kogoś uderza w miejsce, w którym przed chwilą stał ktoś inny. Kiedy rozbija się samolot, w którym miałeś lecieć, ale były korki i spóźniłeś się na lotnisko. Kiedy kolega zapada na śmiertelną chorobę, a nie ja. Niektórzy sądzą, że takie rzeczy są dziełem przypadku. Ktoś miał szczęście, ktoś inny nie. Tymczasem w tym wszystkim zachowana jest równowaga. Ktoś się starzeje, ktoś inny rośnie. Śmierć zabierając kogoś, nie zabiera jednocześnie kogoś innego. I w tej niewielkiej przestrzeni między byciem zabranym, a byciem oszczędzonym, życia się wymieniają. Mijając równe rzędy krzyży, ustawionych tu tysiącami, umieszczonych na grobach nastoletnich chłopców poległych w 1920 i 1944, w kwaterach żołnierzy Bitwy Warszawskiej, Września i Powstania Warszawskiego. Zastanawiałem się, co oni powiedzieliby o tym, co ma znaczenie. Czy ich śmierć miała jakiekolwiek znaczenie w świecie, w którym liczy się tylko to, co praktyczne? Przypomniałem sobie, jak kiedyś umierałem. A może tylko tak mi się wydawało, może tylko byłem gotowy na śmierć. Myślałem o tym, że to tylko chwila, że umrzeć dziś warte jest tyle samo, co umrzeć każdego innego dnia. Było to wówczas, gdy doprowadzony do załamania przez mój własny kraj, marzyłem już tylko o tym, by nic nie czuć i przestać cierpieć. Samobójcza próba, największy błąd mojego życia, bo przecież Bóg zna każdego z nas i żąda od nas tylko tego, czemu jesteśmy w stanie podołać. Zezwala na tyle cierpienia, ile jesteśmy w stanie znieść. I zabiera nas do siebie w najlepszym dla nas momencie. On o tym decyduje. Nie my. Ale coś z tamtych tragicznych dla mnie chwil jednak zapamiętałem. W ułamku sekundy, przed zamkniętymi oczami, przemknęły mi sceny z całego życia. Znów byłem na moim żoliborskim podwórku i bawiłem się w chowanego z kolegami. Grałem z nimi w kapsle, podchody i w piłkę. Znów siedziałem w szkolnej ławce na mojej ulubionej lekcji języka polskiego i przeżywałem zachwyt, czytając Quo Vadis. Po raz pierwszy spędzałem wakacje z rodzicami w ukochanym przez nas Darłówku nad Bałtykiem. Oczami kilkuletniego dziecka zobaczyłem mamę i innych bliskich. Poczułem zapach lasu na pierwszym harcerskim rajdzie po Puszczy Kampinowskiej. Widziałem siebie wędrującego po Tatrach i podczas pamiętnej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w 1980 roku, która była dla nas radosna i smutna zarazem. Jeszcze raz byłem świadkiem na mojej własnej pierwszej komunii świętej i na moim weselu. Jeszcze raz poznawałem moją żonę i widziałem, jak rodzą się i dorastają wszystkie nasze dzieci. Widziałem obrazy z ich życia i ze swojego życia. Widziałem ludzi, których skrzywdziłem i którzy mnie skrzywdzili. Widziałem swoje sukcesy i swoje porażki, swoją studniówkę w 16. liceum imienia Stefanii Sempołowskiej i pierwszą sesję na studiach psychologicznych. Jeszcze raz zachwyciłem się pierwszym zapamiętanym widokiem śniegu, morza, tatrzańskich szczytów, Asyżu. Jeszcze raz spotkałem wszystkich moich bliskich, którzy przeszli już na drugą stronę. Pamiętam swoje przerażenie, uświadomieniem sobie faktu, że to koniec wszystkiego, że nie zrobię już niczego dobrego i wróciłem do teraźniejszości. Teraz już pamiętałem to, co wtedy czułem całym sobą, że wszystko jest zapisane i każdy najdrobniejszy element mojego życia, każdy człowiek, a nawet wypowiedziane słowo miało jakieś znaczenie dla mnie lub dla innych ludzi. I nic nie jest zapomniane. Powoli dotarłem do rodzinnego grobu, gdzie opodal kwatery smoleńskiej spoczywają wszyscy moi bliscy. Jako ostatnią, 2 lata wcześniej, pożegnałem w tym miejscu moją siostrę. Wspomniałem nasze ostatnie spotkanie. Był środek nocy, gdy z księdzem Stanisławem Małkowskim dotarliśmy do szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zdążyliśmy na czas. Siostra wyglądała, jakby spała. Mój przyjaciel udzielił jej ostatniego namaszczenia, po czym razem uklękliśmy do modlitwy u wezgłowia łóżka. Gdy wstaliśmy, w oczach miałem łzy. Ksiądz uścisnął mnie mocno za rękę, spojrzał głęboko w oczy. Przypomniałem sobie, co wtedy powiedział. Nie ma przypadków, pamiętaj, Wojtku. Nic nie ginie. Gdy kilka godzin po powrocie z powązek wracałem do domu na Podlasiu, a monotonny warkot silnika i miękki blask wskaźników na desce rozdzielczej mojego Fiata przywołał wspomnienia, raz jeszcze pomyślałem o słowach księdza. Pamiętaj, nic nie ginie. I na przekór wszystkiemu uśmiechnąłem się do swoich myśli. Biała Podlaska, marzec 2015.